James Joyce, Ulysses, taśma 29, ścieżka pierwsza. Ponieważ nikt oczywiście nie znał jego poruszeń już dawniej, nie było żadnych danych dotyczących miejsc, gdzie mógł się znajdować, a które były zdecydowanie w rodzaju Alicjo, gdzie jesteś, nawet wówczas, nim zaczął działać pod licznymi pseudonimami, takimi jak Fox albo Stewart, więc uwaga pochodząca od naszego przyjaciela dorożkarza mogła mieścić się w granicach prawdopodobieństwa. Naturalnie wszystko to musiało go nurtować jako urodzonego przywódcę, którym zresztą niewątpliwie był, a poza tym posiadał władczą powierzchowność, miał 6 stóp lub co najmniej 5, 10 albo 11 cali w samych skarpetkach, podczas gdy panowie ten i tamten, chociaż nie dorastali tamtemu człowiekowi do pępka, rozsiedli się po nim na grzędzie, mimo że mieli bardzo mało cech dodatnich. Zapewne było to ilustracją moralu bałwan o glinianych nogach. Dodać jeszcze należało tych 72 jego zaufanych zwolenników, prowadzących przeciw niemu nagonkę i wzajemnie obrzucających się błotem. Zupełnie tak samo bywa z mordercami. Musisz tam powrócić, przyciągać cię, jak gdyby owo nie dające spokoju uczucie, żeby pokazać swemu dublerowi w tytułowej roli, jak ma. Widział go tylko raz i to przy jakże pomyślnej sposobności, gdy przyszli roztrzaskać czcionki w nieugiętym, a może była to Irlandia Zjednoczona. Był to przywilej, którego wspomnienie cenił sobie wysoko, a jeśli chodzi o fakty, to podał mu jego cylinder, który mu strącono, a on powiedział dziękuję panu, choć był niewątpliwie podniecony, skrywając to pod maską chłodu, pomimo tej drobnej, niemiłej przygody, jaka przydarzyła mu się pomiędzy ustami a brzegiem pucharu, ale to miał we krwi. Jednak jeśli chodziło o powrót, musiałbyś mieć wiele szczęścia, żeby nie poszczulić cię terrierem natychmiast po ukazaniu się. W dodatku zwykle następowało po tym wiele wahań. Tom za, a Dicky Harry przeciw. I pozostał jeszcze numer pierwszy. Musiałbyś wystąpić przeciw człowiekowi znajdującemu się u władzy i udowodnić swoją tożsamość, jak ten roszczący pretensje w sprawie Tichborne, Roger Charles Tichborne, o ile sobie przypomina, Bella nazywał się ten statek, na którym on, ten spadkobierca, zatonął, jak później udowodniono. A poza tym był tam jakiś tatuaż wykonany tuszem Lord Bellu, to on chyba mógł bardzo łatwo wyłuskać szczegóły od jakiegoś kumpla na pokładzie statku, a potem, gdy upodobnił się do otrzymanego opisu, przedstawił się. Proszę mi wybaczyć, nazwisko moje brzmi taki i taki, czy w podobny sposób, zwykły sposób. Bardziej rozsądnym postępowaniem powiedział pan Blum do swego sąsiada, niezbyt wylewnego i przypominającego zachowaniem tę sławną osobę, którą właśnie omawiano, byłoby zbadać najpierw teren. Ta suka, ta angielska kurwa załatwiła go, wyjaśnił zarządzający Meliny. To ona wbiła pierwszy gwóźdź do jego trumny. Ale wszystko jedno, fajny kawał baby, powiedział Suadison, archiwariusz miejski Henry Campbell i przy kości. Widziałem u fryzjera jej portret, jej mąż był kapitanem albo jakimś oficerem. Tak, dodał z rozbawieniem kozia skórka, był, ale bez jaj. Ten dobrowolny przyczynek o humorystycznym charakterze spowodował wiele śmiechu pośród jego anturaży. Jeśli chodzi o Bluma, spoglądał on bez cienia uśmiechu w kierunku drzwi i dumał nad ową historyczną historyjką, która wywołała tyle nadzwyczajnego zaciekawienia w czasie, gdy fakty, co pogorszyło sprawę jeszcze bardziej, zostały podane do wiadomości publicznej wraz ze zwykłymi listami, jakie wymienili pełnymi słodkich głupstewek. Najpierw było to ściśle platoniczne, póki natura nie wtrąciła się i nie nawiązał się pomiędzy nimi stosunek, a później, krok po kroku, sprawy zbliżyły się do punktu kulminacyjnego i rzecz ta dostała się na usta całego miasta, aż wreszcie spadł oszalamiający cios, wieść, którą wielu niechętnych powitało jako bardzo miłą, gdyż byli zdecydowani przyspieszyć jego upadek, choć rzecz cała była publicznie wiadoma od początku, lecz nie w tak sensacyjnych rozmiarach, do jakich się później rozrosła. Ponieważ nazwiska ich zostały złączone, ponieważ on był jej jawnym faworytem, dlaczego miała jeszcze istnieć konieczność ogłaszania o tym wszem wobec i każdemu z osobna, z dachów, to znaczy nazywając fakty po imieniu, o tym, że dzielił on jej łoże, co zostało ujawnione na ławie świadków pod przysięgą, a zapchana ludźmi sala sądowa zamarła i dosłownie jak gdyby prąd elektryczny przebiegł przez wszystkich, gdy świadkowie zeznawali, przysięgając, że widzieli tego, to i tego dokładnie dnia, gdy schodził po drabinie z mieszkania znajdującego się na piętrze, ubrany w strój nocny, a przedtem wszedł tam w ten sam sposób, a na fakcie tym tygodniki poświęcone sprośnościom zarobiły po prostu stosy pieniędzy. Podczas gdy zwykła prawda wyglądała tak, że była to po prostu sprawa męża, nie nadającego się do rzeczy, więc oboje nie mieli z sobą nic wspólnego prócz nazwiska, a potem pojawił się na scenie prawdziwy mężczyzna, silny, aż do granic słabości, padł ofiarą jej syrenich czarów i zapomniał o więzach domowych. Stara to piosenka pławić się w uśmiechach ukochanej osoby. Nie trzeba dodawać, że wyskoczyła przy tym wiekuista kwestia pożycia małżeńskiego. Czy prawdziwa miłość, przypuściwszy, że pojawił się inny facet, może istnieć pomiędzy małżonkami? Choć to absolutnie nie była ich rzecz, że spoglądał na nią z uczuciem i dał się porwać przypływowi szaleństwa. W rzeczy samej był on wspaniałym okazem mężczyzny, a spotęgowane to było najwyraźniej także i darami wyższego rzędu, to znaczy, gdy się go porównywało z tym drugim, wojskowym, nadliczbowym, który był tylko tym zwykłym, codziennym, żegnaj mój dzielny kapitanie, typem indywidualności w lekkich dragonach 18 pułku huzaru, żeby być ścisłym. I niewątpliwie miał płomienny temperament, to znaczy zmarły przywódca, nie tamten drugi. Na swój specjalny sposób, co ona oczywiście, będąc kobietą, spostrzegła od pierwszego rzutu oka i zrozumiała, że ma on wiele możliwości, by utorować sobie drogę do sławy, co mu się niemal udało, lecz księża i pastorowie jak jeden mąż, dawniej będący jego zagorzałymi zwolennikami, a także ukochani jego wysiedleni dzierżawcy, dla których był mężem opatrznościowym w wiejskich okręgach kraju, krusząc w ich obronie kopie w sposób, który przekraczał ich najszczersze oczekiwania, upiekli mu jego weselną gąskę, wysypując mu przy okazji rozpalone węgle na głowę w sposób bardzo podobny do owego wierzgnięcia osła z bajki. Gdy spoglądało się na to teraz, jak gdyby w układzie retrospektywnym, wszystko wydawało się snem. A powrót był najgorszą z rzeczy, jaką można było uczynić, ponieważ rozumie się samo przez się, że człowiek czuje się wówczas nie na miejscu, gdyż rzeczy zawsze zmieniają się z upływem czasu. Przecież zastanowił się Irish Town Strand, miejscowość, w której nie był przez ładnych parę lat, wyglądała teraz jakoś inaczej, odkąd przeniósł się na północny brzeg. Ale północny czy południowy był to zawsze ten sam dobrze znany przypadek gorącej namiętności, czystej i prostej, która rozwiązywała worek z wichrami zemsty. I to było dowodem na to, co właśnie mówił, ponieważ ona była też Hiszpanką, zdaje się, nawet też w połowie, i należała do typów, które niczego nie robią połowicznie. Południowe rzucanie się w wir namiętności, odrzucanie na wiatr najmniejszego źdźbła skromności. To właśnie jest dowód na to, o czym mówiłem, powiedział do Stefana, czując ogień w piersi. I jeśli się bardzo nie mylę, ona także była Hiszpanką. Córka hiszpańskiego króla, odpowiedział Stefan, dodając jeszcze coś niewyraźnego o żegnajcie mi adieu hiszpańskie cebule i że pierwszy ląd nazwano martwym człowiekiem i że z Ramhet de Silly jest tyle to a tyle. Czy była naprawdę? Wykrzyknął zdumiony, choć w żadnym wypadku nie zadziwiony Blum. Nigdy nie słyszałem o tej pogłosce. To możliwe szczególnie dlatego, że mieszkała tam tak, w Hiszpanii. Starając się nie dotykać książki w kieszeni słodyczy Grze, która przypomniała mu mimochodem o tej przedatowanej książce z biblioteki przy Capel Street, wyjął notes i przewróciwszy pośpiesznie jego zawartość w końcu. Czy sądzi pan, jeśli już o tym mowa, powiedział, uważnie wybrawszy wypołowioną fotografię, którą położył na stole, że posiada ona hiszpański typ? Stefan, do którego było to najwyraźniej adresowane, spuścił oczy ku fotografii, ukazującej damę o wielkich proporcjach i mięsistych wdziękach, ukazanych w sposób dość otwarty, jako że była ona w pełnym rozkwicie swej kobiecości, ubrana w wieczorową suknię, ostentacyjnie nisko wyciętą na tę okazję, aby swobodnie ukazać dekolt i więcej niż wyobrażenie piersi. Widać było pełne rozchylone wargi i piękne zęby, a stała z upozowaną godnością w pobliżu pianina, na którego pulpicie leżała ballada w starym Madrycie, ładna na swój sposób, a wówczas była najmodniejsza. Jej, tej damy, oczy, ciemne, wielkie, spoglądały na Stefana, gotowe do uśmiechu, ku czemuś, co będzie podziwiane. Lafayette z Westmoreland Street, najpierwszy dubliński artysta, fotograf, był odpowiedzialny za estetykę wykonania. Pani Bloom, moja żona, prymadonna Madame Marion Tweedy, objaśnił Bloom, wykonany kilka lat temu, w roku 96, albo mniej więcej w tym czasie, bardzo podobne do niej, takiej, jaką wtedy była. Siedząc obok młodego człowieka, także spoglądał na fotografię damy, będącej teraz jego ślubną małżonką, która, jak napomknął, była uzdolnioną córką majora Briana Tweedy i wykazała już w bardzo młodym wieku godną uwagi biegłość jako śpiewaczka, złożywszy pierwszy ukłon publiczności, gdy liczba jej lat wynosiła zaledwie słodkich 16. Jeżeli chodzi o twarz, to jest tu ona uderzająco podobna w wyrazie, lecz fotografia nie oddaje sprawiedliwości jej figurze, która zwykle budzi wiele zainteresowania, a w tym stroju nie wyszła najkorzystniej. Mogłaby bez trudu pozostawać w pełnej gali, nie zagłębiając się zbytnio w pewne wypukłe okrągłości. Zagłębiał się, będąc sam trochę artystą w wolnych chwilach, w problemy kobiecego kształtu i ogólnego rozwoju, ponieważ tak się złożyło, że nie dalej niż ostatniego popołudnia oglądał te greckie posągi, doskonale rozwinięte dzieła sztuki w Muzeum Narodowym. Marmur mógł oddać oryginał, ramiona, plecy, całą tę symetrię, a cała reszta, no cóż, purytanizm. Oddaje rzeczywiście, a świętego Józefa niezastąpione, podczas gdy żadna fotografia nie może, bo po prostu nie jest dziełem sztuki, mówiąc jednym słowem. Poruszony własnymi słowami, bardzo chciał pójść za dobrym przykładem żeglarza nad żeglarze i pozostawić tę podobiznę na kilka minut, aby przemówiła sama w swoim imieniu, pod pretekstem, że no tak, aby tamten mógł spijać jej urodę w samotności, gdyż jej wygląd na scenie był, mówiąc szczerze, sam w sobie czymś zachwycającym, któremu aparat fotograficzny nie mógł w ogóle oddać sprawiedliwości. Ale nie było to zbytnio zgodne z zawodą o etykietą, więc choć była to dość miła i pogodna noc, a jednak zadziwiająco chłodna, zważywszy porę roku, gdy słońce po burzy, i naprawdę odczuwał pewną potrzebę, aby natychmiast pójść w ślady żeglarza za wezwaniem czegoś w rodzaju wewnętrznego głosu i zaspokoić ewentualną potrzebę przy pomocy wprowadzenia się w ruch. Pomimo to siedział bez ruchu, przyglądając się lekko przybrudzonej fotografii, nieco pomiętej w miejscu, gdzie widoczne były wypukłe okrągłości, nie gorsze przecież dzięki temu, i odwrócił zamyślone spojrzenie, aby nie powiększać możliwego zaambarasowania tamtego w czasie studiowania symetrii i falującego embonpoint. Prawdę mówiąc, lekkie przybrudzenie było tylko dodatkowym czarem, jak w wypadku lekko przybrudzonej bielizny, dobrej jak nowo, o wiele lepszej, prawdę mówiąc, kiedy nie było w niej już krochmalu. Przypuśćmy, że ona wyszła, kiedy on... Szukałem tej lampy, o której mówiła mi, że przyszła mu na myśl, lecz tylko jako przelotna zachcianka, ponieważ... A potem wspomniał o porannym skotłowanym łóżku i o książce, o Ruby, zawierającej mnie tam psy chodzą, która musiała spaść dostatecznie stosownie tuż przy rodzinnym nocniku, z przeproszeniem, Lindleya Murraya. Cieszyło go na pewno sąsiedztwo tego młodego człowieka wykształconego, na dodatek impulsywnego, zdecydowanie wyżej stojącego niż inni, choć nie przypuszczałbyś, że ma to w sobie. No jednak byś przypuszczał. Poza tym powiedział, że podobizna jest ładna, co cokolwiek by się mówiło, było prawdą, choć w tej chwili była ona nieco tęższa. No i czemu nie? Straszna ilość udawania otaczała tę sprawę, wplatając w to dożywotnią hańbę i zwykłą szpaltę sensacji w gazetach o ciągle tych samych matrymonialnych powikłaniach i z zarzutami złego prowadzenia się z zawodowym graczem w golfa albo ulubionym ostatnio aktorem teatralnym, zamiast zachowywać uczciwość i otwartość w tej całej sprawie. Jak przeznaczone im się było spotkać i jak wywiązała się pomiędzy nimi dwojgiem zażyłość, także nazwiska ich były publicznie wymawiane razem, przedstawiono w sądzie wraz z listami zawierającymi zwykłe ckliwe bzdury i kompromitujące określenia, nie pozostawiające żadnej możliwości wykrętów, aby okazać, że otwarcie zamieszkiwali razem 2 lub 3 razy w tygodniu w jakimś dobrze znanym nadmorskim hotelu, a stosunki pomiędzy nimi w ramach zwykłego przebiegu spraw stały się po pewnym czasie intymne. potem warunkowy wyrok rozwodowy, a pełnomocnik korony ma udowodnić, dlaczego nie, a ponieważ nie udaje mu się, warunkowy staje się ostatecznym. Lecz jeśli o to chodziło, tych dwoje popełniających wykroczenie, jak zwykle zajętych prawie wyłącznie sobą, mogło bezpiecznie zdobyć się na ignorowanie tego, jak to zwykle zresztą miało miejsce, póki nie oddano sprawy w ręce doradcy prawnego, który w odpowiednim czasie wypełniał pozew w imieniu strony pokrzywdzonej. Jego, Bluma, spotkało radosne wyróżnienie, kiedy znalazł się tuż obok niekoronowanego króla Erynu we własnej osobie, gdy ta rzecz się wydarzyła w czasie historycznego frakas, kiedy zaufani poplecznicy upadłego wodza, który znany był z tego, że stał przy swoim do ostatka, nawet gdy odziano go w szatę cudzołóstwa, wodza w liczbie 10 lub 12, albo może było ich nawet więcej, wtargnęli do drukarni Nieugiętego, albo nie, to była Zjednoczona Irlandia, co nie było w żadnym wypadku, mówiąc nawiasem, stosowną nazwą, i rozbili kaszty z czcionkami za pomocą młotków czy czegoś w tym rodzaju z powodu obelżywych wypocin owych układnych piór pismaków O'Briena przy okazji obrzucania błotem prywatnej moralności byłego trybuna. Choć najwyraźniej był to radykalnie odmieniony człowiek, jednak nadal posiadał władczą powierzchowność. A mimo, że ubrany jak zwykle niedbale, wywoływał wrażenie osoby zdecydowanie dążącej do celu, co docierało do głębi dusz tych wiecznie wahających się, zanim dostrzegli ku swemu wielkiemu pomieszaniu, ustawiwszy go uprzednio na piedestale, że ich bóstwo ma nogi z gliny, co jednak ona pierwsza pojęła. A że były to wyjątkowo gorące czasy i panował ogólny bałagan, Blum doznał niewielkiego obrażenia po paskudnym potrąceniu łokciem przez jakiegoś faceta w tłumie, który oczywiście się zgromadził, potrąceniu ulokowanym mniej więcej w okolicy żołądka, na szczęście o niezbyt groźnym charakterze. Jego kapelusz, Parnela, został mu nierozmyślnie strącony z głowy i, co należy wyłącznie do historii, Blum był człowiekiem, który go podniósł w ścisku, chcąc mu go oddać i oddał mu go z największą skwapliwością. A on z gołą głową, zdyszany i odległy w tej chwili myślami o całe mile od tego kapelusza, będąc urodzonym dżentelmenem, mającym na względzie dobro kraju, on, który poszedł na to wszystko bardziej dla rozgłosu tej rzeczy niż dla czegokolwiek innego, miał to we krwi, wpojone w dzieciństwie na kolanach matki w formie świadomości tego, czym jest dobre wychowanie, i wyszło to z niego od razu, ponieważ odwrócił się do oddawcy i podziękował mu z doskonałą aplomb, mówiąc dziękuję panu, choć zupełnie innym tonem niż ozdoba profesji prawniczej, której nakryciu głowy Blum także przywrócił właściwy wygląd dziś przed południem. Historia powtórzyła się z pewną różnicą po pogrzebie wspólnego przyjaciela, gdy pozostawili go już samego w pełni chwały po posępnym obowiązku złożenia jego szczątków do grobu. Z drugiej strony złościły go w duchu wrzaskliwe dowcipy dorożkarzy i tych innych, którzy zamieniali to wszystko w żart, śmiejąc się niepohamowanie, udając, że rozumieją wszystko, owo dlaczego i owo po co, a w rzeczywistości nie wiedząc nawet czego chcą, gdyż była to sprawa wyłącznie tych obojga osób. Chyba że okazałoby się, że jej prawowity małżonek miał też w tym udział dzięki anonimowemu listowi jakiegoś zwykłego Jasia, który przypadkiem napotkał ich w kulminacyjnym momencie i w pozycji miłosnej, splecionych z sobą ramionami, i chciał skierować uwagę na ich występne poczynania i doprowadzić do awantury domowej i do tego, żeby zbłąkana piękność na kolanach błagała swego pana i władcy o przebaczenie i przyrzekła zerwać ten związek i nie przyjmować już więcej jego wizyt, jeśli tylko pokrzywdzony mąż spojrzy na tę sprawę przez palce i pozwoli, aby to, co minęło, minęło, ze łzami w oczach, choć najprawdopodobniej przymrużając jedno z nich w tym samym czasie, ponieważ miała zapewne jeszcze paru innych. On, należąc osobiście do ludzi sceptycznie nastawionych, wierzył i, mówiąc o tym, bynajmniej nie starał się owijać tego w bawełnę, że mężczyzna lub mężczyźni w liczbie mnogiej zawsze znajdowali się na liście kandydatów wokół pięknej damy, nawet jeśli założy się dla dobra argumentacji, że była ona najlepszą żoną w świecie i że żyła w pełnej zgodzie z mężem, czekając chwili, gdy zaniedba ona swych obowiązków, osądzi, że jest znużona życiem małżeńskim i zechce znaleźć nieco podniecenia w wytwornej rozpuście po to, aby nadskakiwać jej wówczas w nieskromnych zamiarach i aby w ostatecznym wyniku uczucia jej pobiegły ku innemu, co stało się przyczyną wielu liaison, pomiędzy nadal pociągającymi zamężnymi kobietami zbliżającymi się do czterdziestki, a młodszymi niż one mężczyznami. Potwierdza to bez żadnej wątpliwości wiele głośnych wypadków kobiecego zaślepienia. Po tysiąckroć żałować należało, że młody człowiek, pobłogosławiony taką ilością rozumu, jak to najwyraźniej miało miejsce w wypadku jego sąsiada, mógł trwonić swój cenny czas z rozwiązłymi kobietami, które mogły mu pozostawić prezent w postaci trwającej do końca życia. Jeśli w grę wchodzi pozostawanie w stanie błogosławionej bezżenności, to weźmie on sobie pewnego dnia żonę, gdy pani właściwa ukaże się na scenie, ale w interim towarzystwo dam było conditio sine qua non, choć żywił jak najpoważniejsze wątpliwości, nie aby chciał w jakikolwiek sposób wybadać Stefana o pannę Ferguson, będącą najprawdopodobniej tą właśnie gwiazdą przewodnią, która sprowadziła go do Irish Town o tak wczesnej godzinie poranka. Lecz pragnąc dowiedzieć się, czy mógłby znaleźć wiele upodobania, pławiąc się w idei chłopca zalecającego się do dziewczyny lub w towarzystwie chichoczących afektowanie panienek, nie mających pensa przy nazwisku dwa lub trzy razy tygodniowo, z koniecznością wstępnego, jakże zwykłego, recytowania komplementów i wspólnych spacerów, co prowadziło do ckliwych afektów miłosnych, kwiatów i czekoladek. Myśl, że mógłby on, bezdomny i pozbawiony rodziny, być obdzieranym ze skóry przez jakąś odnajmującą pokoje gospodynię, gorszą niż jakakolwiek macocha, była naprawdę niedopuszczalna, zważywszy jego wiek. Dziwne rzeczy, które niespodziewanie wyskakiwały z jego umysłu, pociągały starszego mężczyznę, który mając kilkanaście lat więcej niż on, mógł być niemal jego ojcem. Ale coś treściwego na pewno powinien zjeść, choćby grzane piwo z jajkiem ubitym na niezafałszowanym pokarmie macierzyńskim, albo jeśli nie, to po prostu gotowane swojskie jajko mądrzejsze od kury. O której godzinie jadł pan obiad? Zapytał smukłą sylwetkę i zmęczoną, choć niepomarszczoną twarz. O którejś wczoraj, powiedział Stefan. Wczoraj, wykrzyknął Blum, lecz przypomniał sobie, że jest już jutro, piątek. Ach, ma pan na myśli, że jest już po północy. W takim razie przedwczoraj, powiedział Stefan, poprawiając się. Dosłownie oniemiały po usłyszeniu tej wieści, Blum zastanowił się. Choć nie patrzyli na wszystko tymi samymi oczyma, jednak jakaś analogia z pewnością istniała, jak gdyby oba ich umysły, jeżeli wolno było tak się wyrazić, wędrowały w tym samym kierunku. Będąc w jego wieku, gdy bawił się w politykę, mniej więcej 20 lat temu, i gdy quasi aspirował do godności posła w parlamencie za dni Bagshot Fostera, miał także, jak to sobie teraz przypominał w retrospekcji, a było to dla niego źródłem żywego zadowolenia, potajemny szacunek dla podobnie skrajnych poglądów. Na przykład, gdy kwestia usuniętych dzierżawców, która wówczas była jeszcze w powijakach, nabrała wielkiego znaczenia w umysłach ludzkich, on, choć nie trzeba chyba dodawać, że nie ofiarował na nią nawet miedziaka, ani nie zaufał ślepo jej założeniom, gdyż niektóre z nich nie wytrzymałyby próby życia, jednak ogólnie rzecz biorąc, na początku w każdym razie żywił głęboką sympatię do sprawy uwłaszczenia chłopów, wypowiadając się w duchu nowoczesnych poglądów, ale ze skłonności tej jednak, zdawszy sobie sprawę ze swego błędu, wyleczył się później częściowo, a nawet zrobiono mu zarzuty, że posunął się o krok dalej niż Michael David w swych uderzających poglądach, które Ongi wpajał, zachwalając swój na rolę powrócizm. Było to jedną z przyczyn, dla których tak mocno oburzyły go insynuacje tak bezczelnie skierowane przeciw niemu na zebraniu klanów u Barney Kernana, dzięki czemu on, choć często w wielkiej mierze źle rozumiany i najmniej wojowniczy z wszystkich śmiertelnych, trzeba to powtórzyć, porzucił swe zasady po to, żeby dać temu drugiemu, metaforycznie, raz w gębę, choć o ile sprawy tyczyły się polityki, był aż nazbyt świadom, jakie nieodwracalne szkody przynoszą wyskoki propagandowe i objawianie wzajemnej niechęci, jakie nieszczęścia i cierpienia oczekują jako ostateczny skutek tego wszystkiego wspaniałych młodych ludzi, przeważnie zagłada najlepszych, jednym słowem. Bądź co bądź, rozważywszy wszystkie za i przeciw, a biorąc pod uwagę, że zbliżała się pierwsza, był już najwyższy czas wycofać się na noc. Trudność polegała na tym, że było nieco ryzykowne zabierać go z sobą do domu, gdyż mogły nastąpić pewne ewentualności, ponieważ był tam ktoś, kto czasem nie umiał trzymać na wodzy swoich humorów i nastałoby piekło na ziemi, jak owej nocy, gdy tak niefortunnie sprowadził do domu psa nieokreślonej rasy, okulałego na jedną łapę. Nie żeby te dwa wypadki były identyczne lub odwrotne, choć także skaleczył się wtedy w rękę. Przy Ontario teraz to było, jak bardzo wyraźnie sobie przypominał, mając się na baczności, jeśli się wolno tak wyrazić. Z drugiej strony było już w ogóle za daleko i za późno, żeby mu zaproponować Sandy Mount czy Sandy Cove. Także był w rozterce, którą z dwóch alternatyw. Wszystko wskazywało na to, że wypadało mu wyciągnąć pełną korzyść z tej okazji, kiedy się wzięło wszystko pod uwagę. Jego pierwsze wrażenie powiedziało mu, że jest nieco nieprzystępny i niezbyt wylewny, lecz na swój sposób wywoływało to w nim podziw. Jedno tylko, że mógłby nie podskoczyć z radości, gdyby mu to zaproponować, a co go najbardziej trapiło, to fakt, że nie wiedział, jak się do tego zabrać i wyrazić to dokładnie słowami. Ale przypuśćmy, że propozycja ta odpowiadałaby mu. Wówczas byłoby to dla niego największą przyjemnością, gdyby mu pozwolił użyczyć sobie nieco pieniędzy albo trochę garderoby, gdyby znalazło się dla niego coś odpowiedniego. Na wszelki wypadek zakończył propozycją, rezygnując chwilowo z uprzednich uściśleń, filiżanki kakao Epsa i prowizorycznego posłania na tę noc, plus używalność koc albo dwóch i zimowego płaszcza złożonego na pół w charakterze poduszki. Znajdzie się przynajmniej w bezpiecznym miejscu i będzie mu cieplutko, jak u Pana Boga za piecem. Nie dostrzegał w tym wielkiego uszczerbku, oczywiście pod warunkiem, że nie wybuchnie żadna awantura. Trzeba było się ruszyć, ponieważ ta wesoła duszyczka, słomiany wdowiec, o którym była już mowa, wydawał się przyklejony do swego miejsca i nie sprawiał wrażenia, że się śpieszy do domu w swym ukochanym Queenstown, a najprawdopodobniej u jakiejś burdelmamy w domu publicznym pośród trzymanych w odosobnieniu piękności opodal Sheriff Street Lower będzie można najłatwiej odnaleźć ową dwuznaczną osobistość w ciągu najbliższych kilku dni, gdy na zmianę będzie podniecał je te syreny sześciostrzałowymi opowiastkami na granicy wytrzymałości ludzkiej i skalkulowanymi po to, żeby zmrozić szpik w kościach, a w przerwach będzie miętosił ich obfite wdzięki, tłamsząc je i miotając nimi z werwą, obficie zakrapiając to samogonem przy zwykłym akompaniamencie samochwalstwa na temat, kim to on w rzeczywistości jest. Niechaj XX zastąpi mój prawdziwy adres i nazwisko, jak pan Algebra zauważa Passim. W tym samym czasie chichotał skrycie na myśl o ciętej odpowiedzi, którą dał bojownikowi o ciało i krew pańską, że jego Bóg jest Żydem. Ludzie mogli się zgodzić z tym, że ugryzie ich wilk, ale naprawdę to wściekało ich ukąszenie owcy. Był to najczulszy punkt tego ścięgna achillesowego: twój Bóg był Żydem. Ponieważ jak się wydaje, przeważnie wyobrażają oni sobie, że pochodził on z Carrick-on-Shannon albo gdzieś z hrabstwa Sligo. Proponuję, poddał wreszcie nasz bohater podejrzanym na myśle, wsuwając przy tym roztropnie do kieszeni jej fotografię, że ponieważ jest tu dosyć duszno, powinien pan pójść ze mną i omówić te sprawy. Moje pielesze są bardzo blisko stąd, w sąsiedztwie. Nie może pan pić tego, proszę zaczekać, zapłacę tylko za to. Najlepszym wyjściem, które wynikało z tych rozważań, było wyjście stąd, a dalej już wiatr sam wpadnie w żagle. Skinął ręką, wsuwając przy tym roztropnie do kieszeni fotografię do zarządzającego tej budy, który zdawał się nie. Tak to będzie najlepsze, zapewnił Stefana, dla którego, jeśli chodzi o to, czy to będzie w Brazen Head u niego, czy gdzie indziej, było mniej lub więcej. Najrozmaitsze utopijne plany rozbłyskiwały w jego bluma pracowitym mózgu. Wykształcenie, jakość gwarantowana, literatura, dziennikarstwo, konkursowe nowelki, kompetentna aktualna reklama, uzdrowiska wodolecznicze i objazdy koncertowe angielskich kąpielisk naszpikowanych salami teatralnymi, wszystkie miejsca wyprzedane, duety po włosku z wymową absolutnie jak w oryginale i wielka ilość innych rzeczy. Nie ma oczywiście potrzeby włazić na dach i ogłaszać tej odrobiny szczęśliwego zbiegu okoliczności całemu światu i żonie. Potrzebny był tylko punkt zaczepienia, gdyż więcej niż podejrzewał, że posiada on głos swego ojca, na którym mógłby oprzeć swe nadzieje. A wszystko wróżyło, że tak jest w istocie, więc byłoby równie dobrze, i nie przyniosłoby żadnej szkody, gdyby skierować rozmowę na inny tor, właśnie w tym kierunku, żeby po prostu... Ulisse, taśma 29, koniec ścieżki pierwszej.